Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Low Kinga, w którym omówimy sobie jakże szlagierowo zapowiadającą się niedzielną, poniedziałkową galę UFC Fight Night Cowboy vs. Cowboy, znanym również jako UFC Fight Night 83, w walce wieczoru, jak już wcześniej wspomniałem, w wyniku małych roszad zmierzą się Donald Cerrone z Alexem Oliveirą i od omawiania tej właśnie walki zacznijmy sobie omawianie tej karty. Dobra, walka w ogóle, pomimo tego, że obaj zawodnicy są zawodnikami wagi lekkiej, odbywa się w wadze półśredniej, prawdopodobnie ze względu na to, że Donald Cerrone miał walczyć w półśredniej, a Alex Oliveira wziął walkę w zastępcy, więc tak już zostało. Dobra, no to zapytam cię, Bolt, od razu, bo to w sumie do tego się sprowadza cała ta dyskusja, czy Alex Oliveira ma w ogóle jakieś narzędzia, żeby zrobić krzywdę Donaldowi.
No widzę, Adam, że zacząłeś celować jeszcze zanim ja zacząłem celować.
Dokładnie. Nie spodziewam się tutaj żadnej obiektywności, ale też w sumie nikt nam nie każe być obiektywny, więc wszystko, co ci ślina na język, przyniesie.
No to tak klasycznie, w takim miłym tonie charakterystycznym dla naszego podcastu. Przede wszystkim zastanówmy się, jak Alex Oliveira mógłby to wygrać. Bo oczywiście obaj lubimy takie teoretyczne rozkminy w stylu, czy wejdzie mi coś po kursie 8-0.
Są mi ostatnio weszło. Maty.
Szanuję.
No kontynuuj.
No to tak, czy Alex Oliveira wygra w stójce? Nie wygra, dlaczego? W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, jak walczył na przykład z KJ Nunesem. Strikerem, nie oszukujmy się, dużo gorszym od Donalda. Powalczył z nim sobie 2 minuty w tej stójce, doszedł do wniosku, że obrywa i poszedł w zapasy. Zresztą całkiem mądrze. Gdzie wyglądał dobrze w stójce? Wyglądał dobrze w stójce z Gilbertem Burnsem, którego stójka jest, no po prostu jest. Z Piotrkiem Halmanem wyglądał całkiem fajnie, to mu trzeba przyznać. Ale ogólnie on nie ma narzędzi na to, żeby akurat w stójce z Kowbojem nawiązać szczególnie wyrównaną walkę, choć kilka fajnych trafień może zanotować. Wiadomo, niezły balans z tułowiem, dobry zasięg, ale przeanalizujmy ten jego styl właśnie pod Kowboja. Balans z tułowiem jest fajny, ale nie jak ktoś zasypuje cię midlami i low kickami, a to Kowboj będzie robił ten prawdziwy Kowboj, amerykański oczywiście. Dalej, czy Oliveira może go jakoś znokautować? Nie sądzę, wprawdzie dysponuje niezłymi kopnięciami, w tym także na korpus, ale nie jest to znowu Dos Anjos. Również nie posiada nokautującego ciosów w stójce. Owszem, znokautował naszego Piotrka, ale to generalnie nie jest zawodnik, który jak walczy z Brasylii, jak kogoś trafia w głowę, to tą głową potem dzieci w faweli grają sobie w piłkę. To jest to nie jest power puncher, tylko typowy volume puncher. A wątpię, żeby przez więcej niż 2-3 minuty Donalda dręczył tymi swoimi bokserskimi kombinacjami, które nie są szczególnie wyrafinowane. Ogólnie jego styl jest właśnie taki sprzyjający końcowaniu kopnięciami, co Salon będzie na pewno chętnie robił. Dalej, czy obali Kowboja? Nie obali Kowboja. Jeżeli ktoś tutaj będzie kogoś obalał, to Donald, który zresztą nie tylko będzie mógł się odwoływać do wjazdu w nogi, ale też będzie mógł kombinować chociażby z clinchu, tak jak robił to z Danamem. Oliveira można przerzucić, co udowodnił już nasz Piotrek. Niestety nie udało mu się tego powtórzyć w kolejnej rundzie. Ale też, że to walka będzie raczej do jednej bramki, tym bardziej, że nie zapominajmy, że co nie tylko nie będzie musiał polować tak jak Benz na poddanie, ale może też po prostu jak właśnie z Nuncem wspólny mianownik między tymi dwoma zawodnikami odpalić z góry łokcie. Ogólnie ja tam lubię oglądać Oliveira, to jest naprawdę dobry zawodnik. Ale jeżeli już zgonimy to, że on bierze dwutygodniowy obóz na zawodnika stop 3 wagi lekkiej, no to ja to tak średnio widzę.
Bardzo szczegółowy breakdown, szanuję go, dlatego że w zasadzie zgadzam się ze wszystkim. Dla mnie Oliveira nie ma nic, żeby wygrać tę walkę, ewentualnie jakiś głupi błąd Kowboja, który, no mówmy się, często przesypia pierwsze odsłony walk i sądzę, że pierwszą rundę jest w stanie bez problemu Kowboj przegrać, ale jeżeli przegra którąś z kolejnych, to już naprawdę będę mocno zaskoczony, dlatego że sądzę, że w ogóle w pierwszej ubić się nie da, dlatego że Oliveira, tak jak już wcześniej zaznaczyłeś, to jest typowy volume puncher i raczej nie będzie miał na tyle mocy, żeby znokautować Donalda, który pomimo tego tej przegranej z Dos Anjosem ma naprawdę nadal twardą szczękę i No ten korpus od zawsze wyglądał jak wygląda, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj Oliveira był w stanie coś więcej
No
zdziałać.
tak, w ogóle sam fakt, że są odwalczy na takim poziomie jest absurdalny, bo to jest przecież człowiek, który ma skrócone jelita. Dla niego każdy mil jest tak mniej więcej 2-3 razy bardziej bolesny.
Tak, to jest, tak jak pamiętamy, ten skutek ekstremalnego życia Donalda, kto kiedyś spowodował te wypadki. Tak, ten korpus się przewija już dawno. Z tego co pamiętam, to jeszcze przed walką z Pettisem, to jeszcze to miał gruby wpływ na dyspozycję Donalda. Fakt, szacun, że on w ogóle walczy dalej, pomimo tego, że jest gorszy w stójce, ma nieco gorsze warunki fizyczne, znaczy tam zasięg jest taki sam, ale Donald jest nieznacznie wyższy, prawdopodobnie ma też dłuższe nogi. W grapplingu to będzie gra do jednej bramki. Seron jest tej płaszczyźnie dużo lepszy, prawdopodobnie jest też silniejszy fizycznie. Jego kondycji nie można nic zarzucić. Więc co do Oliveira, no nie widzieliśmy go chyba, nie, widzieliśmy go z Harmanem. Nie, no, tak, zgadza się. Trzecia runda była w porządku, mój błąd, ale nie wydaje mi się, że byłby w stanie zajechać Donalda, raczej nie do zrobienia.
Tym bardziej,
No
że
naprawdę.
nie jest po obozie.
Tak, dokładnie. Sam, że nie jest po pełnym obozie, faktycznie nie zapomniałem o tym wspomnieć. No naprawdę staram się już teraz na siłę wymyśleć, jak Oliveira byłby w stanie to wygrać. Nie wiem, naprawdę, jeżeli to nie będzie głupi błąd kowboja, to jakiś dziwny nokaut, i to raczej w pierwszej rundzie, to nie widzę tutaj zbyt dużych szans Oliveiry. No ewentualnie jeszcze można by podciągnąć jakąś psychiczną, tutaj nie wiem jak to nazwać dobrze, jakiś psychiczny ból po walce z Dos Anjosem, osłabienie pewności siebie jakiejś i tym spowodowana przegrana, spadek motywacji, coś w tym stylu, ale to już jest takie typowe gdybanie. Ogólnie jak będziemy typowali, to dam 4 na 5 Donaldowi, bo rozważę nawet piątkę, dlatego że w tym zestawieniu no, wydaje mi się, że Alex Oliveira jest do niego stylistycznie wręcz idealnie ułożony. Dobra, to moim typem jest Donald Cerrone i przez poddanie twoim.
Tak samo, cofi go jakimś hajem, a potem udusi.
No i pięknie, fajnie, że się zgadzamy w tym temacie. Lecimy do walki w wadze średniej Derricka Brunsona z Juanem Carneiro, który powrócił do UFC na jedną walkę i tą walkę w dość spektakularnym stylu wygrał. Mając mały czas na przygotowanie, poddał Marka Munoza w dość dominującym stylu i to dość szybko. Pytanie, czy ma tutaj jakieś szanse powtórzyć ten wyczyn z Derrickiem Brunsonem? No będzie o to, powiedzmy sobie szczerze, cholernie ciężko, co pokazują też kursy i ogólnie rozstaw szans wszelkich ekspertów, dlatego że Brunson ostatnio doznał praktycznie no, odrodzenia po tym, jak jeszcze w Strikeforce, z tego co pamiętam, niektórzy się z niego wyśmiewali, to potem już, jeszcze chyba po walce z Liebenem, która była dość tragicznie słaba, jeszcze ludzie się z niego śmiali, to
Słyszysz mnie?
jest strasznie silny fizycznie. Jeżeli Carneiro miałby to wygrać, to prawdopodobnie tylko i wyłącznie w parterze. Pozostaje tutaj takie pytanie, czy będzie w stanie sprowadzić Derricka Brunsona. No dość oczywistą odpowiedzią, która się nasuwa, jest, że nie da się sprowadzić Derek i obije Carneiro w stójce. A może jednak jakiś upset, co sądzisz na ten temat?
Ja tu absolutnie nie widzę. Przede wszystkim spójrzmy na to, kim Carneiro jest. To jest taki gość, który bije się w wadze półśredniej,
O, właśnie.
rzuca niedbałe lewy, prawy, dorzuca do tego midla, ale ma dobry parter. Potem szansa życia, walka z Muniozem. No fajnie, wygrał ją, ale zamiast zrobić to, co było najsensowniejsze, czyli wrócić do półśredniej, to uznał, a skoro tak fajnie zacząłem w tej średniej, to może tu zostanę. To i mu rzucili Brunsona. 3 na 10, złe wyczucie. No ale już tak bez nabijania się. Za bardzo nie wiem, jak Carneiro mógłby to wygrać poza jakimś paskudnym błędem w parterze Brunsona, który raczej się nie będzie do tego parteru pchał. Ze względu na to, że wykazuje ostatnio spory progres strójkowy. Już nie tylko się ogranicza do spamowania high kickiem, jak to robił swego czasu, ale po prostu ładnie, dynamicznie skraca dystans z ciosami. Nieźle sobie przygotowuje grunt do firmowego już lewego overhanda. No i bije potwornie mocno. Uśpienie, kogo on tam ostatnio uśpił?
Hermano.
O
Hermano, o ile
właśnie.
dobrze pamiętam.
Tak. Ubicie Hermana czy Alvaja w stójce, którzy przedtem nie byli kończeni ciosami, to jest dosyć duży wyczyn, szczególnie w tak krótkim czasie. No i ogólnie u Brunsona podoba mi się jeszcze taka cecha, że on adaptuje się w czasie walki do tego, co się dzieje. Przecież przykładowo walka z Romero. On tam bardzo ładnie wyczaił to, że Romero balansem próbuje unikać ciosów, więc w pewnym momencie go po prostu złapał kolanem, gdy sobie Romero próbował śmigać unikami pod ciosami. Jak dla mnie to jest walka, która będzie wyglądała identycznie jak dwie poprzednie walki Brunsona, czyli ja sobie lecę z ciosami, a przeciwnik sobie leci na ziemię.
Okej, okay, no ogólnie mam trochę mimo wszystko jakieś takie mieszane uczucia co do tej walki, jakkolwiek w poprzedniej konfrontacji nie byłem sobie w stanie wyobrazić w ogóle wygranej underdoga, to w tej konfrontacji jest coś, co tak mnie jakby dziwnie każe mi sądzić, że ten Carneiro ma jakieś szanse. Ogólnie to obserwuję go trochę tam na Instagramie, bo dodał mnie do znajomych, w sensie jego Instagram jest niedostępny raczej do takich ludzi, których on nie doda. Ja go tam obserwuję jeszcze od jakiegoś dłuższego czasu. Pamiętam, że właśnie przed walką z Muniozem, bo wtedy jeszcze coś grałem, wtedy na niego postawiłem i tak patrzę na to on faktycznie. Po tym jak patrzę na to jego medium społecznościowe, to koleś się nie ubija, trenuje dużo boksu. Dużo parteru, biorąc pod uwagę to, że nie walczył prawie rok, możemy sobie wyobrazić, że tutaj jakiś progres będzie widoczny w jego poczynaniach. No i cały czas tak sobie myślę, że może jakimś cudem obali, bo Munoz też był zapaśnikiem, mimo wszystko został obalony, a może jednak w stójce,
A
no
ja z
to już jest
Munozem to
bardzo.
nie było tak, że Munoz tak sobie średnio jakościowo wjechał w nogi i się w duszę nie wpakował?
Znaczy nie, z tego co pamiętam to było, to wyglądała sytuacja w ten sposób, że Munoz ogólnie był słabo dysponowany do tej walki, on znowu wyszedł taki gruby i miał problemy ze ścinaniem, o ile, w ogóle nie zrobił wagi, o ile dobrze pamiętam i z tego co pamiętam to Carneiro go pizgnął matę, że tak brzydko powiem i wszedł za plecy i go udusił do nieprzytomności,
No to tak, za
tak.
pleców tak, ale mi się wydaje, że właśnie Munoz zainicjował obalenie, ono zostało jakoś skoncowane i od razu próba duszenia przy tym poszła, czy coś takiego.
Wiesz co, mi się wydawało, że to właśnie raczej był taki slam, ale nie jestem tego na 100% pewien, bo dzisiaj nie przypomniałem sobie tej walki, była zbyt krótka. Okej, no nie jestem na 100% pewien. Nie wiem, niby logicznie nie jestem w stanie sobie tak uargumentować, dlaczego Carneiro miałby to wygrać, ale tak samo na przykład nie mogłem sobie wyobrazić wygrywającego. Nie wiem, czemu nasuwa mi się takie skojarzenie z Kevinem Lee Santosa, Leonardo Santosa. Ja okazał się być nawet lepszy w stójce, więc generalnie tutaj nasuwa mi się chyba takie skojarzenie, dlatego że jeżeli patrzymy na ważenie, to Carneiro będzie wyglądał na śmiesznie małego przy Brunsonie, tak samo jak wyglądał Santos przy Lee. I chodzi o to, że możliwe, że taka większa mobilność i coś, nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę klucze i próbuję wymyśleć cokolwiek dla tego Carneiro, ale to jest usprawiedliwienie mojego przeczucia i tak postawiłbym, że 3 na 5 na Brunsona, nie postawiłbym 4 ani 5, no bo teoretycznie niby ma wszystko, żeby zmieść z powierzchni ziemi Roana, ale jakoś tak nie jestem co do tego 100% przekonany. Wydaje mi się, że może coś jakoś zdziałać, nie wiem. Średnio jestem w stanie to argumentować, ale do końca go nie skreślam. Dobra, no to moim typem będzie Derek Brunson 3 na 5, a twoim?
Też Brunson przez knockout, tym bardziej, że Carneiro ma taką brzydką tendencję, że się cofa po linii prostej, co z przyspieszeniami Brunsonemu tak średnio dokuje.
Dobra. Okej, okay. No to tak, bo ja powiedziałem, że 3 na 5, a nie podałem metody. Też powiem, że Brunson mimo wszystko przez knockout. Niemniej w ogóle mnie w tej konfrontacji nie zdziwi wygrana Carneiro. Przechodzimy do kolejnej konfrontacji tego wieczoru, czyli walki w kategorii piórkowej. Denisa Bermudeza z Tatsuyą Kawajirim. Kawajiri notuje coraz to nudniejsze walki. Zwycięstwa od powrotu do UFC, oprócz tej porażki z Clayem Guidą, to Naprawdę, to jest apogeum grindu i dodając do tego jego sylwetkę, która wygląda jakby powinien przestać być mierzony testami dopingowymi, a wystarczyłby po prostu licznik Geigera, to pokazuje, że jeszcze wydaje mi to, w mojej opinii, nie usprawiedliwia takiego dużego faworyzowania Denisa Bermudeza. Czy też tak uważasz, czy sądzisz, że jednak Bermudez przejedzie kompletnie po Kawadzirim? Bo ja jakoś nie jestem co do tego przekonany.
No ja tutaj mam, tak jak ty w poprzedniej walce, wszystkie argumenty są za Bermudesem, prawie wszystkie, ale coś mi mówi, że Kawadzidis może zaskoczyć. Ale nie umiem znaleźć jakiegoś takiego racjonalnego klucza do wyjaśnienia tego.
Są takie walki.
No właśnie. No bo niby Bermudes w trójce powinien być lepszy. Tym bardziej, że Kawadzidis tej swojej trójki używa tak mocno to tekstowo. On od paru ostatnich walk, zresztą co ciekawe, wywodzi się ze sportów uderzanych. Walczy tak, jakby go opętał taki jej Rodriguez z autyzmem. Rzuca te swoje kopnięcia z wyskoku, jakieś dziwaczne obrotówki, tylko nic z tego nie wynika. Żeby było śmieszniej, to jest jeszcze droga do skrócenia dystansu. Rzuca sobie frontkicka, żeby skrócić dystans, może wyjdzie. No ale najlepsze jest to, że ta metoda działa. Przy czym nie wydaje mi się, żeby Bermudeza był w stanie obalać. Bermudez jednak ma za mocne zapasy. Całkiem dobrze się broni zarówno przed takimi klasycznymi wjazdami w nogi, jak i przed wycinkami z clinchu. W stójce wydaje mi się, że Bermudez, choć po ostatniej walce, może mieć pewną traumę do stójki. Tym bardziej, że jego strzemka wydaje się być z walki na walkę gorsza. Powinien tym swoim boksem i częstymi low kickami Kawadzirego raczej karać za wszystkie próby dziwacznych kopnięć i ogólnie być agresorem w stójce. No i jeżeli ewentualnie te wymiany stójkowe z jakiegoś powodu mu nie będą szły, to wydaje mi się, że po prostu pójdzie w takie grindowanie pod siatką, trochę brudnego boksu. Ogólnie nie spodziewam się, żeby to była szczególnie przyjemna walka dla oka. Kawadzidis też w parterze nie ma takiego mimo dużej ilości poddań pięknego ekwilibrystycznego stylu z masą sweepów, to znaczy taki siłowy grappler. Bermudez wydaje się być silniejszy fizycznie. Ogólnie to tak obiektywnie tę walkę widzę jako powtórkę Bermudez kontra Guida. No ale coś dziwnego może się stać i jeszcze nie wiem tylko co.
Znaczy, ja jestem w stanie sobie wyobrazić w tej walce Kawadziriego, może nie obalającego Bermudeza, ale w bardzo brzydkim stylu trzymającego go przy siatce przez 3 rundy. I on jest naprawdę, potrafi być no, nieubłagany w tym swoim grindzie. No, ta walka z Jasonem Knightem, okej, ale ta walka z Denisem Siverem, którą miałem wątpliwą przyjemność oglądać na żywo w Berlinie, to była katorga. No,
Mi się ta
to
walka
jak.
strasznie podobała, ale ze względów humorystycznych. Jak widziałem, jak on rzucał te obrotówki, backfisty, wszystko co się dało, tylko nic z tego nie dochodziło do celu. 10 na 10 obejrzałbym ponownie.
Ja bardziej skupiłem się na grapplerskim aspektach tego pojedynku i tak samo teraz mówimy o tym, że Denis Bermudez ma mocne zapasy, ale przed tamtą walką też pamiętam, że mówiło się w zapowiedziach, że Denis Siver ma wbrew pozorom bardzo dobre zapasy i w ogóle jest silny i że gdzie go tam Kawadzili będzie obalał, ale naprawdę Kawadzili no, oprócz tej jednej pierwszej rundy bodajże był w stanie kompletnie dominować Sivera. Oczywiście nie porównuję tutaj klasy zapaśniczej Sivera i Bermudeza, ale jestem w stanie sobie po prostu wyobrazić, jak tą swoją ogromną siłą fizyczną i niezmordowanym umiłowaniem do grindu Tatsuya Crusher Kawajiri wygrywa jakimś dziwnym splitem z Bermudezem. W ogóle by mnie to nie zdziwiło. W stójce, tak jak mówiłeś, to powinna być mimo wszystko gra do jednej bramki. Bermudez z tymi właśnie cholernie mocnymi low kickami powinien weterana regularnie karać, ale ten grappling wcale nie jestem taki przekonany, że tutaj Bermudez będzie dominował. Postawię na to tak Bermudez 2 na 5, że wygra decyzją, ale tak samo jak w przypadku poprzedniej walki, odwrotny werdykt wcale mnie nie zdziwi. Jak wygląda to w twoim przypadku?
Bermudez przez późne poddanie.
Późne poddanie. No dość ryzykowny typ, biorąc pod uwagę to, że Kawadzili jest mimo wszystko dobrym czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu, chociaż jak z drugiej strony spojrzymy, to Craig Guida też bodajże nie był niepoddawalny do
Ja mu
walki z Bermudezem.
tej mocnych umiejętności grapplerskich nie odbieram, ale wydaje mi się, że to będzie taka kumulacja ciągłego grindowania, przyjmowania ciosów, on w pewnym momencie po
Aha.
prostu pęknie.
Okej. Okay. Szanuję to. Dobra. No to możemy przejść chyba do... O Boże, teraz będzie banger. Walki Chrisa Kamociego z Joe Rixem. No to się musiało stać. Do walki przychodzimy w wadze średniej, przepraszam, gdzie młodszy Chris Kamoci, przygotowujący się na trzecią walkę z Jacare, będzie podejmował Joe Rixa, o którym to już naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co powiedzieć, bo to już nawet nie jest śmieszne. Joe Rixa, który ma, o ile dobrze pamiętam, 34 lata, wygląda na 60, przestrzelił sobie rękę i w ogóle nikt nie wie, szczególnie Joe Rix, co on jeszcze robi w tym UFC, oprócz tego, że wszedł na zastępstwo do walki z Benem Saundersem. Dobra. Joe Rix ma jakieś szanse? Jak sądzisz?
A wiesz, tutaj przewiduję niespodziankę.
O Boże. No dalej.
Podzielę się swoim. Dokładnie tak. Drogi słuchaczu, jeżeli myślisz, że miałeś zły dzień, pomyśl o tym, że boli mnie w tej chwili szczęka. Oglądałem dokładnie walki Chrisa Kamoziego i Joe Rixa. Jeszcze je analizowałem na tyle, że znalazłem szansę dla Rixa. Przemyśl, czy miałeś zły dzień. Ale wracając do sedna. Ja widzę szansę Rixa w fatalnych zapasach Kamoziego i ogólnie tym, w jaki sposób on walczy w stójce. Kamozi to jest taki ciekawy przypadek strajkera, z jego stójka kończy się na prawym prostym, bo jest mańkutem i bardzo mocnym low kicku. Poza tym czasem sobie pobiegnie na chuda z podwójnym prawym środkiem, z którego kompletnie nic nigdy nie wynika. I daje się obalać praktycznie każdemu. Joe Rix z kolei ma niezłe zapasy, ma niezły parter i ogólnie wie, że powinien z nich używać, bo szczęka już dawno nie ta. Chociaż w stójce Rix nie powinien wyglądać bardzo fatalnie. Ładnie balansuje głową, potrafi rzucać przyzwoite kombinacje, choć niestety tego nie łączy. Tylko że w stójce przez swój stan zdrowia, przez to, że jest potwornie pozbijany karierą, w każdym momencie ryzykuje i w tym momencie nie ironizuje to, że każde kopnięcie może się skończyć dla niego kontuzją. Absolutnie mnie zdziwi sytuacja, w której Kamozi dorzuca do swojego arsenału nową zabójczą technikę, czyli kopnięcie na kolano i kolano Rixa po prostu tego nie wytrzymuje. Rix to jest zawodnik, który z każdym upadkiem ryzykuje to, że poleci mu bark. To jest zawodnik, który przy każdym uderzeniu na głowę ryzykuje, że poleci mu szczęka. On do końca każde kopnięcie musi się liczyć z tym, że mu wyleci właśnie staw łokciowy. Jest naprawdę absurdalnie porozbijany zawodnik i dziwię się, że on przechodzi te wszystkie konsole medyczne, ale jeżeli nie da się kontuzjować w stójce lub ustrzelić, w co akurat wątpię, bo Kamozi nie należy do zawodników, którzy biją szczególnie mocno, to Rix powinien go regularnie kłaść na plecach i w ten sposób grindować rundy. To jest taka walka, której naprawdę wolałbym nie oglądać, wolałbym jej nie analizować, wolałbym nie wiedzieć, że do niej dojdzie. Ale mam dwa rozstrzygnięcia. Pierwszy, do którego się minimalnie bardziej skłaniam, to jest Rix przez decyzję po grindującej decyzji. A drugi wariant to Kamozi wygrający przez TKO przez kontuzję Rixa.
Strefa autyzmu i balet destrukcji. To
tak,
są naprawdę
okres. Mordu.
Filharmonia mordu. To są określenia, które wręcz idealnie podsumowują tę walkę. No w sumie jak zacząłeś tak mówić o tych, o tym, jak widzisz tę walkę, to będę szczery, trochę mnie przekonałeś co do Rixa, bo ja przypominałem sobie dzisiaj tę walkę ze Stallingsem. On tam ogólnie miejscami wcale nie wyglądał źle i jakby pokazała się w nim jakakolwiek chęć do prowadzenia pojedynków nadal, w sensie, że do walki, przygotowywania się i tak dalej. I tak samo z Patrykiem Kote, przegrał jednogłośną decyzją, ale jedną rundę właśnie zapasami przez ciebie wspomnianymi wygrał, więc w sumie jego wygrana wcale nie byłaby aż tak nieprawdopodobna. A dobra, walić to. W swoim typowaniu też postawię Joe Rixa z tym kciukiem w dół, że wygra decyzją, bo jakoś ta wizja zaczęła mi coraz bardziej odpowiadać. Chris Kamoci, Boże, jak już strasznie chciał go nie oglądać, bo to jest zazwyczaj no, tragedia dla oko. On nie wyróżnia się niczym. On to jest taki typowy zawodnik nastawiony na decyzję. Ani nie bije mocno, ani nie jest dobry w poddaniach, ani... No, ciężko znaleźć tutaj jakikolwiek pozytyw.
Nie boi się walczyć z Jacare.
No tak. Ale nie, to jest też tak trochę usprawiedliwione, bo Jacare z drugiej strony jest trochę szkoda Camonciego, dlatego za każdym razem go poddaje, nie bije go jakoś tam mocno, a przecież mógłby. Ale podchodzi do tego bardziej humanitarnie. Dobra,
Tak, ja w
postawię.
ogóle myślę, że po tej walce ogłoszą main event UFC 200, czyli Camozzi kontra Jacare 3, ostateczna zemsta.
No, to ja wtedy normalnie byłbym, to byłaby ostatnia gala, jaką oglądał w UFC, dlatego że stwierdziłbym, że widziałem już wszystko. Okej, okay. No to moim typem będzie Camozzi, nie Camozzi, Riggs przez decyzję, ale tak jak mówisz, kontuzja Riggsa jest prawdopodobna w każdym momencie walki, więc czemu by nie? Dobra. No to przechodzimy chyba już do trochę tutaj takiej bardziej optymistycznie zapowiadającej się konfrontacji, optymistycznie dla oka, czyli walki Jamesa Krause z Shane'em Campbellem. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale ja jestem zdziwiony, że Krause jest faworytem w tej konfrontacji. Ja osobiście faworyzuję Campbella. To jak pokazał się ostatnio z Silverio, było naprawdę według mnie godne podziwu, dlatego że był dość mocno skreślany, z bardzo silnym grapplerem, a pokazał dużą wolę walki, bardzo dobrą kondycję, bo to Silverio, próbując grindować w pierwszej rundzie za wszelką cenę, Campbella umęczył się, a nie odwrotnie. I stopniowo przejmował stery w tej walce, rozbijając Brazylijczyka w stójce coraz to mocniej i coraz to mocniej, czego wynikiem była jednogłośna decyzja na jego korzyść. Co to w ostatniej walce James Krause dość niespodziewanie powrócił, zrobił to, co powinien był zrobić z Darrenem Cruikshankiem, firmował już dusząc Darrena zza pleców, smazując odrobinę smak tragicznej porażki z Walmirem Lazaro na UFC 184, czego oczywiście nikt pewnie nie chciałby sobie przypominać. I teraz w zasadzie, gdy zacząłem myśleć sobie o tej walce, to zacząłem się zastanawiać, jak Krause miałby to wygrać. Bo ogólnie zdziwiłoby mnie, gdyby położył i poddał Campbella, skoro nie zrobił tego Silverio, a i sam Campbell notuje coraz większy postęp w płaszczyźnie grapplingowej, purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu wobec brązowego Krause. Jego defensywny grappling wygląda coraz lepiej, jak na kickboksera, to naprawdę, naprawdę dobrze. Z czym sam Krause jakoś ofensywnie wirtuozem nie jest, zwłaszcza jego zapasy po walce z Lazaro, to już nie jest rzecz, o której chciałbym komukolwiek przypominać. No, z drugiej strony z Campbellem wygrać w stójce sądzę, że będzie mu bardzo ciężko, dlatego że to jest naprawdę mocny kickbokser. Wystarczy przypomnieć sobie, jak lał Magdesiego do czasu knockoutu, jak ładnie dominował Silverio po tym, jak już wyłączył jego ofensywny grappling. Ma naprawdę mniemanie o nim w tej płaszczyźnie, więc nie daje tutaj Krause większych szans. I generalnie, jeżeli to nie będzie jakieś dziwne poddanie, to widzę tutaj dość gładką wygraną Shane'a, ale jestem ciekawy twojego zdania na ten temat.
Co do tej walki z całej karty, najbardziej się waham. Początkowo fazowałem Campbella, później Krause, ale potem, co mówisz, się powoli znowu skłaniam ku Campbellowi. Ale tak po kolei. Jak się Krause prezentuje w stójce? Talentu bokserskiego niestety szczególnego nie ma, chociaż dysponuje całkiem niezłymi kopnięciami, niezłym wyrzuciem. Czasem nawet rzuca bardzo kreatywne rzeczy, jak co to było w walce ze Stoutem. On tam wykonał gwiazdę i nie utrafił jeszcze w głowę Stouta. Taki dosyć fajny, śmieszny fragment walki. No ale ogólnie wydaje mi się, że w tej stójce, ile Campbell nie wyjdzie zbyt sztywno, bo mu się zdarzały takie chwile w obu walkach w UFC, kiedy rzucał ci coś strasznie sztywne bokserskie, to Campbell powinien jednak mieć przewagę, szczególnie dzięki potężnym kopnięciom na korpus oraz niskim kopnięciom. Naprawdę wyrządzają przeciwnikom potworne spustoszenie. Jeżeli tylko nie wyjdzie właśnie z takimi na początku sztywnymi kombinacjami bokserskimi, które przywodzą na myśl niestety Donalda Cerrón, to powinien sobie z Krause poradzić w stójce. Czy Krause może go obalić? Myślę, że jakieś tam szanse ma na obalenie z klinczu. Aczkolwiek też bym tego jakoś szczególnie mocno nie widział, tym bardziej, że Campbell potrafi w kontrze samemu robić całkiem ładne rzeczy, na przykład ten rzut z judo w walce z Silverio. W parterze z kolei Campbell, owszem, prezentuje się coraz lepiej, ale odnoszę wrażenie, że Krause jednak może go czymś złapać. Naprawdę trudno by znaleźć w tej walce jakiś czynnik, który by mocno przeważał szale na korzyść jednego z zawodników. Absolutnie bez żadnego przekonania będę typował, że Klaus w końcu to poddanie znajdzie, ale nie ukrywam, że bardziej bym liczył na to, że Campbell go strzeli jakimś kopnięciem na wątrobę.
Okej, okay, no dla mnie to jest taka walka Campbell 2 na 5 i sądzę, że to będzie nie TKO, ale decyzja to podobnie jak jak się ten zawodnik nazywał? A, Silverio. Oczywiście wspominałem. Tak, no stawiam na decyzję dla Campbella wystrzelaną w stójce. Okej, okay, fajnie, że się nie zgadzamy. Przechodzimy chyba w takim razie do konfrontacji w wadze półśredniej. Alexa Garcia z Seanem Stricklandem. No
Czekaj, a nie
tutaj
zgubiliśmy łeba z kojem?
miałam tą walkę łeba z kojem na końcu prelimsów. W sensie pierwsza walka prelimsów. A czekaj, 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 bo my lecimy
Ona
w
jest teraz
końcu.
na main card przerzucona.
Aha, dobra, bo ja patrzę na Wikipedię i nie
No
mam
to ja
tego.
też.
I mam tutaj już jako pierwszą walkę prelimsów od góry. Dobra, to co robimy? Garcia czy Koya?
Aha, bo teraz znowu zmienili. No to Garcia, bo teraz według aktualnej rozpiski jest Garcia Strickland.
Dobra, walić to. Okej, okay, no dobra, no to Garcia Strickland. Żeby skrócić to, bo tu nie chcę mi się za dużo rozwodzić o Aleksie Garcia, mówiliśmy o nim dużo przed podcastach, przed 189, gdzie pokazał, gdzie dał dość tragiczną walkę, wygrywając zapasami. To, co wtedy mi się na szczęście udało przewidzieć, że to będzie kompletna zapaśnicza dominacja, i znaczy chyba nie tylko mi, bo to było raczej dość oczywiste. To będzie zapaśnicza dominacja Garcia, i w zasadzie ta walka była tragiczna dla oka. I teraz pytanie, czy z Seanem Stricklandem też będzie próbował tej taktyki, czy będzie się starał to rozegrać w stójce. Nieważne jak on będzie chciał to rozegrać, sądzę, że Strickland będzie lepszy w stójce i w pewnym momencie ustrzeli Garcia samemu, nie dając się brzydko zgrindować tym zapasami, nie podda się tej ogromnej sile fizycznej Alexa. Niemniej takie rozwiązanie, finał, gdyby Garcia czymkolwiek wygrał, to również mocno by mnie je zdziwił, ale wydaje mi się, że po tej kontuzji kolana to jakby nie jest ten sam zawodnik. Znaczy jestem w stanie zrozumieć to, że ze Swickiem nie chciał ryzykować zbyt dużej ilości stójki, ale to naprawdę nie wyglądało dobrze w ostatniej walce i daję tutaj przewagę Stricklandowi. Ale też nie jakąś taką bardzo dużą, jak ty widzisz tę walkę w Bolcie.
Ja widzę z kolei Garcia męczącego taką bliską decyzję, być może zakończoną splitem, ale odnoszę wrażenie, że on wykorzysta paskudną tę decyzję Stricklanda do ustawienia się plecami do siatki. No i dopóki będzie miał kondycję, a to nie jest aż takie oczywiste, bo może mu się skończyć gdzieś tak w połowie drugiej rundy, jak mu się to zdarzyło ze Spencerem. Z tego momentu będzie jednak miał przewagę nad Stricklandem w stójce, nie jakąś dużą, ale dzięki większemu luzowi będzie go tam trafiał bombami, czasem wplatał jakieś kopnięcia. Strickland ogólnie prezentuje taką bardzo sztywną stójkę, mocno uderza, ale to jest zawodnik potwornie wręcz pospinany. Ma takie przebłyski w stylu dużej ilości podbródkowych w clinchu, bo to łapie tak instynktownie. Ale odnoszę wrażenie, że Garcia tą swoją na początku luźną stójką będzie go rozbijał, nie jakoś mocno, ale będzie go rozbijał. No i sądzę, że uda mu się go obalić nie tak klasycznie, ale w końcu z klinczu wyłapie jakieś podcięcie od żydo czy jakieś żydo, zważywszy na to, że to są jego korzenie. No a w parterze będzie takie nudne przeleżenia, że będzie to podnosił sędzia. Także widzę tutaj dużo klinczowania przy siatce, jedyne ciosy przy skraceniu dystansu, no i ogólnie walkę nieco podobną do tej ze Swickiem. Strickland nie będzie raczej dawał rady bronić się przed wciskaniem do siatki, bo on na nogach nie pracuje zbyt dobrze. No to jego tendencja do stawania w miejscu czy cofania się pod siatkę to jest dla Garcia najlepszy prezent, jaki mu się mógł zdarzyć.
Okej, okay, no spoko. No, ja sądzę, że mimo wszystko Strickland jakoś tak podobał mi się w ostatniej walce z Araujo i będzie w stanie pojechać Hectora Lombarda dla ubogich i wygra to ostatecznie przez TKO, niech będzie. Ale fajnie, że się znowu nie zgadzamy i że widzimy te pojedynki jakoś trochę inaczej. I teraz przychodzi walka kolejnych tytanów Daniela Sarafiana z Oluwale Bangbosze. No w zasadzie nie wiem, czy jest tutaj dużo na ten temat, na temat tej walki do powiedzenia. Serafian ostatnio pokazuje się, prezentuje się tragicznie słabo, ale ma parter.
Znaczy, tragicznie słabo prezentuje od jakichś czterech walk.
Tak, no to chyba te nieudane zejścia do półśredniej jakoś tak, nie wiem, popsuły
go. To jest
go.
Jedyny zawodnik, którego Kichi Kunimoto pokonał w taki prawdziwy sposób, a to jest już duże antyosiągnięcie.
Dokładnie, dokładnie. No wtedy to usprawiedliwialiśmy w tym zejściem do półśredniej, gdzie tak naprawdę, że był tam bardzo wyczerpany i tak dalej, ale potem w pojedynku władzy średniej kolejnym też nie było lepiej. Więc w zasadzie nie wiem, czego się spodziewać. Jeżeli to wyszedłby Sarafian, taki mocny Sarafian, w sensie Sarafian, jakiego widzieliśmy sprzed tych ostatnich walk, to powinien bez problemu obalić i poddać Oluwalebank Boże, ale to jest wielka niewiadoma, a co zobaczymy z jego strony w tej walce. A znowu Bank Boże w stójce prezentował się z Holem całkiem nieźle, potem to zejście do parteru troszeczkę zepsuło całą zabawę i teoretycznie w stójce w ogóle by mnie nie zdziwiła jego wygrana z Sarafianem, jednak tutaj dochodzi do głosu ten parter, o którym nie wiemy zbyt dużo. W zasadzie mam problem z typowaniem tej walki. W postawie jakoś coś mnie bardziej skłania ku Bank Boże, ale to jest kompletnie typ bez przekonania, bo tutaj się może zdarzyć bardzo dużo. Co ty sądzisz na temat tej walki?
No cóż, przede wszystkim omówmy sobie pokrótce, jak Sarafian walczy. Ostatnio woli walczyć w stójce. Właściwie rywale mu nie pozwalają nie walczyć w stójce. Czasem...
Przepraszam, to mój telefon. Już wyciszony.
Fajnie. No a teraz wracając do tematu. Sarafian co prawda ma całkiem sporą ilość możliwych kombinacji do obalenia przeciwnika, bo nie tylko leci po nogi, ale też po różnych wyhaczeń. Ale niekoniecznie mu się to ostatnimi czasy udaje. Widzę zmuszony do korzystania ze swojej stójki, gdzie wyróżnia go na plus to, że czasem ładnie ukrywa kopnięcia za różnymi przeskokami, przyczajkami. Ale sam nie jest jakimś szczególnie dobrym kopaczem, to nie jest u niego najmocniejsza cecha. Swego czasu uważano, że Sarafian przyzwoicie boksuje, ale nawet jeżeli tak kiedyś było, to tę cechę całkowicie zatracił. Albo rzuca takie bardzo zbudowane akcje w stylu lewy sierp, prawy sierp. Albo rzuca takiego absurdalnie długiego jaba, przy którym wydaje mi się, że on tak trochę parodiuje takie dojście nogą. On tę nogę podnosi jak do kopnięcia, wysuwa ją maksymalnie do przodu i leci z tym jabem. Plus jest taki, że to jest jedyny zawodnik, który uderza jabem na 2 metry, ale minus jest taki, że ten jab jeszcze nikogo nie trafił, ten jego nowy wydłużony jab. No a Bank Boże całkiem fajnie się porusza, więc nie powinien mieć problemów ze schodzeniem przed akcjami Sarafiana. Dysponuje niezłym arsenałem kopnięć, ma bardzo ładne przyspieszenie z ciosami. No i wydaje mi się, że ten jakże sympatyczny pedagog szkolny czymś uszczeli w końcu Sarafiana. Nie zdziwi mnie, jeżeli po jakimś kopnięciu znowu się groteskowo przewróci i da skończyć w parterze jak w walce z Holem. Ale raczej widzę to tak, że Sarafian rzuca tego swojego potwornie długiego jaba albo niedbałe dwa sierpy. Bank Boże przed tym schodzi jako, że ma bardzo ładne zejście przed ciosami. No i wlatuje ze swoją kombinacją 3-4 ciosów, może dorzuca do tego jeszcze jakiegoś high kicka i dobija na ziemi Sarafiana. Walka taka na 2-3 minuty.
Okej, okay. Bank Boże jest pedagogiem szkolnym?
Owszem, to jest w ogóle ciekawa postać. Skończył 2 albo 3 kierunki studiów, pracuje jako pedagog szkolny i twierdzi, że tym MMA się zajął, w tym UFC walczy tylko po to, żeby potem przynieść się do swojej rodzimej Nigazji.
O mój Boże, no tak jak patrzę na jego fryzurę, to średnio kojarzyło mi się z pedagogiem szkolnym, ale okej, stereotypy są dla słabych, nie oceniamy, no czyli obaj typujemy Bank Boże. Trochę wbrew kursom, chociaż no, w tej walce może się zdarzyć bardzo dużo, jak już wcześniej wspomniałem. Dobra, przechodzimy do kolejnego starcia tytanów.
O nie.
Jeden z moich ulubionych zawodników UFC, Trevor Smith, taki typowy amator twardego grindu, coś mniej więcej jak Tatsuya Kawajiri wagi średniej, dodając do tego troszeczkę w inny sposób groteskową stójkę, bo on lubi takie, nie wiem jak to nazwać, ty pewnie będziesz miał lepsze...
Stójka.
Tak, takie dziwne overhandy i takie zejścia przy tych overhandach głową w dół. Nie, średnio wiem jak to nazwać, ale skupmy się bardziej na jego grapplingu, sądzę, że tego więcej zobaczymy w tej walce. Koleś jest silny fizycznie, ma dobry grappling. Sądzę, że to wystarczy, bo oglądając kilka pojedynków dzisiaj Leonardo Guimaraesza, to idealny pokaz, takiego naoczny przypadek rozwodnienia UFC, no bo to inaczej tego nie da się pojąć. Tak jak widzimy jego walkę z Richardsonem Moreirą, to nawet nie było śmieszne, to była tragedia. Tak samo z jakimś jednym przytytym Brazylijczykiem, no szczerze mówiąc naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ten człowiek robi w UFC. Sądzę, że Smith potraktuje go jak Dana Millera ostatnio, czyli zaserwuje solidną porcję grindu zakończoną 30-27 albo 30-26. Raczej tak to widzę. No, nie będzie to nic miłego dla oka. Nie widzę tutaj zbyt dużych szans. Brazylijczyka, może ty jakieś widzisz?
Nie widzę. Przede wszystkim Leleko, bo taką ksywę nosi nasz nowy ulubieniec. Podejrzewam, że bardzo go polubimy po tej walce. To jest kolejny przypadek grapplera, który chciał zostać strajkerem, ale mały spoiler, nie wyszło. Leonardo walczy tak jakby był jeszcze bardziej ubogą technicznie wersją Fabio Maldonado, to już jest pewne osiągnięcie. Uwielbia składać chaotyczne bokserskie akcje, często w nich idzie po korpus. No ale nieszczególnie mu to wychodzi, łatwo się daje przy tym koncować. Sam próbuje koncować, wycofując się z lewym sierpowym, ale to mu jakoś dziwnym trafem nigdy nie wchodzi. Kopnięć używa w małych ilościach, woli dorzucać kolana w kombinacjach. Ale raczej to nie jest zawodnik, który stójce będzie stanowił dla kogokolwiek poważniejsze zagrożenie. Ogólnie może lepiej by sobie radził, gdyby się skupił na tym grapplingu i rozwijaniu zapasów. No ale się zachciało wszechstronności. Ta wszechstronność go będzie kosztowała tyle, że Smith go będzie obalał, bo tą strójką nie da mu rady niczego zrobić, mimo że sam Smith jest bardzo słabym strikerem. No i jak już mówiłeś, to będzie takie 30-26. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał stawać na tę walkę, to odradzam.
Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał stawać na tę galę, to raczej odradzam, a wiem, że biorąc swoje, jakby w poważanie swoje upośledzenie, to i tak wstanę na tę galę, i tak będę oglądał, potem i tak będę się zastanawiał, co ja robię ze swoim życiem i dlaczego na jutro będę taki niewyspany. Dobra, przechodzimy chyba do czegoś odrobinę mniej drastycznego dla oka, czyli konfrontacji Johna Vinaweba z Nathanem Coyem, która z kolei, pomimo tego, że nie wygląda aż tak tragicznie, to powinna być bardziej jednostronna. No nie wiem, dajesz to jakieś szanse Nathanowi Coyowi, bo ja nie bardzo.
Raczej nie.
Okej, okay. No Webb ostatnio w debiucie z Kylem Nookiem pokazał się bardzo dobrze, to jest zapaśnik, trochę brakuje mu siły fizycznej, ale zapaśnik z bardzo dobrym partnerem.
On jest w ogóle dosyć mały jak na półśrednią.
Tak, on jest mały właśnie i to tutaj odegrało dość dużą rolę w tej porażce z Kylem Nookiem. I tak samo w jego porażce wcześniej, tylko nie pamiętam nazwiska, z którym on przegrał bodajże w Cage Warriors. Pamiętam, że trochę analizowałem sobie tę walkę. Teraz średnio mam jak to sprawdzić. To jest jego taki duży mankament, to siła fizyczna, to jego stójka jest raczej taka zaczepna, ale tutaj dużą rolę odgrywają te zapasy i parter, którym radzi sobie naprawdę nieźle, także sądzę, że z takim tuzem MMA jak Nathan Coy poradzi sobie raczej bez problemu, skoro i z Nookiem był bliski wygranej, a według niektórych i walkę wygrał. No dobra, ja sądzę, że to będzie łeb przez poddanie. Ty jak sądzisz?
Sądzę tak samo. Coy to wprawdzie przyzwoity zapaśnik, coś tam potrafi boksować, ale nie jest to taki boks, który by wrządzał rywalom bardzo dużo szkody. Łeb z kolei w tej stójce widać, że się uczy, ale walczy w niej dosyć inteligentnie. Podobało mi się to w walce z Nookiem. Kopnięcia głównie dla utrzymania dystansu, a z akcjami bokserskimi ryzykuje jedynie wtedy, gdy jest przekonany, że mu wejdą. No i czasem wchodzą całkiem ładnie, no bo Nooka w pewnym momencie zamroczył czasami. No i ma też całkiem dobre towarzystwo do trenowania, bo to jest dobry kolega Donalda Cerrone i Paula Feldera.
O właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, że on jest częstym bywalcem rancha. Tak, tak.
Zapaśniczo powinien sobie radzić całkiem przyzwoicie swoim. No i w parterze, nawet jeżeli Don by wylądował na plecach, to go bym defaworyzował. Foya ostatnio poddał Danny Roberts, czyli gość, który bardzo na poważnie robi chyba od pół roku. Także Webb jako naprawdę mocny czasy, przepraszam, mocny czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu powinien Koja szybko poskładać, jeżeli to walka trafi do parteru.
Okej. Dobra, przechodzimy na Fight Passa, czyli tutaj już abstrakcja sięga zenitu. Walka kobiet Marion Renault kontra Ashley Evans-Smith. To ja na przykład wczoraj byłem na Deadpoolówki, nie? Ogólnie ten film jest dość przereklamowany w mojej opinii. To jest taki typowa odskocznia dla par, dla walentynek od 50 twarzy Greya i tam 200 twarzy Greya, czy jak tam się nazywają te kolejne części. No liczyłem na porcję takiego niewymagającego humoru, który będzie okraszony dużą ilością przekleństw, takiego typowej komedii na odmurzenie. Dostałem coś w tym stylu, ale z dużo mniejszą ilością śmiechu. Ogólnie, jak biorąc pod uwagę salę, w której oglądałem, to ludzie też specjalnie nie byli zachwyceni tym, co zostało nam zaserwowane. Te gagi były miejscami całkiem zabawne, jak na przykład, nie spoilerując zbytnio, sceny w taksówce, które takie były fajnym okraszeniem tego filmu, ale ogólnie, żebym się popłakał ze śmiechu, to zdecydowanie nie powiem. Liczyłem na coś więcej na tym, idąc do kina na ten film. Niemniej bardzo nie żałuję tych wydanych pieniędzy na bilet, ale jeżeli nikogo innego nie zachęciłbym do pójścia do kina, dlatego że miała wyjść wielka adaptacja komiksu, na którą czekały miliony i czekały lata, i genialna gra Ryana Reynoldsa. Nie do końca to wyszło według mnie tak, jak powinno być, chociaż oczywiście ludzie są tym filmem zachwyceni. No widocznie nie mój cyrk, nie moje małpy, 4 na 10 film. Bol, co sądzisz?
A ja sobie akurat ostatnio czytam, gdzie spolek Zaga i Gana. Zostało to wydane w cyklu Uczta Wyobraźni, który sobie bardzo poważam. No i to jest takie bardzo mocno spekulacyjne science fiction, dzieje się w wieku 30. Jeżeli ktoś czytał perfekcyjną niedoskonałość Edgara Dukaja, to nieco będzie łapał już te klimaty. Bo tutaj jest właśnie dużo zagadnień związanych z cyfryzacją człowieka, jego przyszłością, postludzkością, transhumanizmem, pozbawienie płciowości, w ogóle bytowanie jedynie jako zbiór danych, nie zaś fizyczna osoba. Całkiem sympatyczna rzecz, to prawda, próg wejścia jest dosyć wysoki, tym bardziej, że Igane nie jest szczególnie dobrym pisarzem, jeżeli chodzi o język, jakim się posługuje. Ale jeżeli chodzi o zaprezentowane idee, to tak po jednej trzeciej jest całkiem fajnie. Ogólnie ostrożnie polecam, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z takim ciężkiem, natomiast jeżeli ktoś wie, że przedstawi ten drewniany język Igana, to polecam. Całkiem fajna, konkretna rzecz, która daje jakieś tam pole do myślenia. Nie jest to może poziom, jeżeli chodzi o ten cykl mojego ukochanego ślepowidzenia, ale że absolutnie tych pieniędzy nie żałuję. No, czyli tak podsumowując, Renault przez decyzję.
Okej, okay, Renault przez decyzję. Przechodzimy do konfrontacji w wadze ciężkiej, ostatniej już omawianej przez nas w dzisiejszym podcaście, czyli Anthony Hamilton kontra Shamil Abdurakhimov. Właśnie w tym momencie zdałem sobie sprawę, że ta karta to jest no, największe stężenie potencjalnych baletów destrukcji od niepamiętych czasów, bo poziom zawodników, którzy będą się przed nami prezentowali w niedzielę, to jest jakiś kosmos. Dobra, żeby czyniąc długą rzeczą krótką, sądzę, że Hamilton, długą rzecz krótką, sądzę, że Hamilton nie będzie miał problemów z wdrożeniem ultra grindu i obalaniem Abdurakhimova w mniej więcej w stylu, w jakim obalał Daniela Omierańczuka w swojej ostatniej walce i po prostu z wygrindowaniem go do decyzji, bo Abdurakhimov nie wyglądał źle z Timothym Johnsonem do czasu ubicia w parterze.
To przerwanie tam było trochę za szybkie.
Było znaczy, trochę za szybkie.
Może to jest w ogóle sformułowanie, bo 3 sekundy były do końca walki. Shamil coś tam robił, żeby się bronić, nie był podłączony, no i sędzia wszedł. Mhm. Nie wiem, może miał jakąś dużą kasę na Johnsonie.
Też to było dziwne przerwanie. Niemniej, mimo wszystko sądzę, że Hamilton swoimi zapasami, bo jakieś tam ma i mimo wszystko dość dużą siłą fizyczną, Wygrinduję Abdurrahimowa do decyzji, bo naprawdę nie chcę sobie nie mam ochoty wizualizować sobie, jak Abdurrahimow miałby wygrywać swoją dziwną stójką, właśnie walkę w stójce. Chyba, że ty to zrobisz za mnie. W takim razie zapraszam.
No ja
Co
to widzę z
sądzisz?
kolei tak, że Szamil jako niezły sambista jednak nie da się zagrindować w taki sposób. Będzie tę walkę trzymał w stójce, choć sobie da jedną rundę za pasami urwać. No i tą swoją nieco chaotyczną stójką, może nawet nie chaotyczną, ale byle jaką, chociaż rzuca w niej jakieś tam obrotówki. Tego Hamiltona będzie punktowało. To będzie taka nieco ładniejsza wersja walki z Johnsonem. Czyli tutaj rzuci sobie sierpa, tam zaryzykuje jakąś niekoniecznie sensowną obrotówkę, no i 29-28, a czymś nas zaśnie już na tej pierwszej otwierającej kartę walce.
Okej, no taki scenariusz też jest do zaakceptowania. Dobra, no to chyba w takim razie nie mamy nic więcej na temat do powiedzenia. Dziękujemy i współczujemy za słuchanie tego podcastu. Jeżeli będziecie mieli oglądać, jeżeli macie zamiar oglądać tę galę w nocy, to pełen szacunek. Dziękujemy raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia przy okazji kolejnych gal. Do zobaczenia.